my, ludzie stworzeni przez Boga, jesteśmy naczyniami, które noszą Boży obraz. Naszą zawartością musi być trójjedyny Bóg. Dopiero kiedy napełnimy się Nim po brzegi, możemy wypełnić cel, jaki miał, gdy nas stwarzał, żebyśmy Go wyrażali.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj Stanisław Leszczyński.
Dzień dobry.
I Jan Nicał.
Witam serdecznie.
Ostatnim razem Witness Lee trochę na zasadzie wtrącenia mówił o światłach dnia czwartego. Dzisiaj, kontynuując nasze studium, będziemy dalej przyglądać się procesowi odnowienia i dalszego stwarzania, jakiego dokonał Bóg. Czy mógłbym was prosić o krótki przegląd tego, o czym była mowa we wcześniejszych programach, a także wprowadzenie do dzisiejszej audycji?
Zajmowaliśmy się dotąd trzema, czy też czterema głównymi krokami, jakie Bóg wykonał w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Werset pierwszy mówi: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W świetle Księgi Objawienia 4:11 Bóg dokonał tego, ponieważ taka była Jego wola. Dalej mówiliśmy o buncie szatana i szkodzie, jaką ten bunt wyrządził. Efektem było to, że ziemia stała się bezładem i pustkowiem i ciemność unosiła się nad głębinami wód. Kolejny etap opisany w Księdze Rodzaju to Boże dzieło odnowienia i kontynuacja stworzenia. Pojawia się światło i wyłania się suchy ląd, symbol Chrystusa w zmartwychwstaniu. Na suchym lądzie rodzą się owoce, co symbolizuje zdradzające życie Chrystusa, dzięki któremu powstaje nowe stworzenie. Dzięki światłu pierwszego dnia pojawia się życie na początkowym stadium, ale potem następuje dzień czwarty. Opis tego dnia podkreśla światła, które wówczas się pojawiły. Dlatego właśnie mówimy o światłach czwartego dnia. Z duchowej perspektywy światła te powodują dalszy wzrost w życiu. Prowadzą do pojawienia się wyższych form życia i w końcu najwyższego, szczytowego rodzaju stworzonego życia, życia człowieka, który uczyniony został na obraz i podobieństwo Boga. To właśnie będzie tematem dzisiejszej audycji.
Posłuchajmy w takim razie Studium Życia Księgi Rodzaju. Nagranie pochodzi z 1974 roku.
Przechodzimy do narady, jaką odbył Bóg. Czy słyszeliście o tej naradzie? W Księdze Rodzaju czytamy, że odbyła się narada, którą przeprowadził wśród siebie i w której uczestniczył sam Bóg. Jak możemy powiedzieć, że Bóg przeprowadził wśród siebie naradę? Możemy tak powiedzieć, ponieważ Bóg jest trójjedyny. Mówiąc ludzkimi słowami, w bóstwie są trzy osoby. Jest jeden Bóg, a trzy osoby. Nie pytajcie mnie, jak to wytłumaczyć, bo wytłumaczyć tego nie umiem. Mogę wam tylko powiedzieć, że jeden Bóg z trzema osobami, to znaczy trójjedyny Bóg. Bóstwo naszego Boga ma trzy osoby, a w Księdze Rodzaju odbyła się narada, której uczestnikami były trzy osoby bóstwa. I zapadła tam decyzja. Muszę tu zwrócić waszą uwagę na fakt, że gdy minęła pierwsza połowa szóstego dnia, to znaczy, gdy Bóg stworzył bydło, dzikie zwierzęta i to, co pełza po ziemi, nie od razu wykonał następny krok. Postąpił inaczej. Najpierw zwołał naradę, na której omówił kwestię stworzenia człowieka. Dlaczego twierdzimy, że Bóg zwołał taką naradę? Bo w Księdze Rodzaju 1:26 czytamy, że Bóg rzekł: uczyńmy człowieka. Uczyńmy. Jeśli przeczytamy te słowa uważnie, zauważymy, że odbyło się coś w rodzaju narady. Bóg oznajmił: uczyńmy. Uczyńmy. Nie powiedział: uczynię, tylko: uczyńmy. Powiedział: uczyńmy. Uczyńmy co? Uczyńmy człowieka. Tak więc ostatecznie Bóg stworzył człowieka. Teraz omówimy cel Bożego dzieła odnowienia i kontynuacji stworzenia. W jakim celu Bóg tego dokonał? To bardzo, bardzo ważne. Jaki był cel Bożego dzieła odnowienia i dalszego stworzenia? Celem jest powstanie człowieka. Głównym celem było to, by powstał człowiek, zbiorowy człowiek, który będzie wyrażał Boga. Głównym celem Bożego dzieła stworzenia i dalszego stwarzania było to, by powstał człowiek. A co ten człowiek miał robić? Wyrażać Boga.
Zatrzymajmy się tutaj. Chciałbym zadać pierwsze pytanie. Słyszeliśmy przed chwilą, że w Księdze Rodzaju 1:26 odbyła się narada Boskiej Trójcy, na której Bóg podjął decyzję, że stworzy człowieka. Usłyszeliśmy też coś, co może być dla nas zaskakujące, mianowicie, że Bóg dokonał odnowienia i kontynuował dzieło stworzenia przede wszystkim po to, by móc wyrazić się przez człowieka. To chyba wymaga komentarza.
Pamiętam, że kiedy nawróciłem się i uwierzyłem w Pana Jezusa, zacząłem zadawać sobie pytanie, po co w ogóle Bóg nas stworzył? Nigdy nie zadowalały mnie szablonowe odpowiedzi. Jedna z nich brzmiała tak: Bóg stworzył człowieka, ponieważ chciał mieć kogoś, z kim mógłby mieć społeczność. Nie twierdzę, że to zła odpowiedź. Jednak w świetle boskiego objawienia jest ona niekompletna i daleko jej do tego, co Bóg przede wszystkim miał na celu. W takim razie, w jakim celu Bóg stworzył człowieka? Wskazuje na to jedno słowo, które pada w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. To słowo to obraz. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Słowo to jest tak ważne, że powinniśmy poświęcić mu znacznie więcej uwagi, niż pozwala na to czas antenowy. Obraz wiąże się z wyrażaniem. Człowiek został stworzony w taki sposób i wyposażony w takie przymioty i możliwości, że z natury nosi Boży obraz, a nawet przejawia podobieństwo do Boga. Dlaczego Bóg w taki sposób nas uczynił? Ponieważ chciał, żeby człowiek go wyrażał. Po buncie szatana Bóg dokonał dzieła odnowienia i kontynuował stwarzanie po to, żeby mieć na ziemi ludzi, którzy będą nosili jego obraz. Oczywiście potrzebujemy społeczności z Bogiem i On pragnie mieć społeczność z nami. Mówi o tym drugi rozdział Księgi Rodzaju. Nie jest to jednak celem samym w sobie, lecz służy wyrażaniu Boga. Od wieczności przeszłej Bóg miał w sercu jedno pragnienie. Mieć ludzkość, która by go wyrażała w zbiorowy sposób. W takim właśnie celu zostaliśmy stworzeni. Dlatego też Biblia wciąż podkreśla to, że trójjedyny Bóg, Boska Trójca, stworzył nas, ludzi, na swój obraz. Oto główny cel ludzkiego życia. Być na ziemi nie po to, by wyrażać siebie, lecz po to, by wyrażać trójjedynego Boga w Chrystusie. Tego Bóg pragnie. I takie jest znaczenie ludzkiego istnienia.
To naprawdę bardzo interesujące. Powróćmy do dzisiejszego wykładu Witnessa Lee.
W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 26, czytamy, że Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwo.
odkrywamy tu dwie ważne rzeczy: obraz i podobieństwo. Wszyscy znawcy Biblii zgadzają się co do tego, że słowo obraz odnosi się do tego, co wewnętrzne, a słowo podobieństwo do tego, co zewnętrzne. Spójrzcie na siebie, spójrzcie na mnie. Wszyscy mamy wnętrze. Mamy intelekt, wolę i uczucia. Intelekt, wola i uczucia. Co to jest? To nasze wnętrze. A jeśli chodzi o zewnętrze, nosimy podobieństwo. Mamy postać cielesną, prawda? Po pierwsze, obraz Boga to Chrystus. Obrazem Boga jest Chrystus. Dowodzą tego co najmniej dwa wersety. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, werset 4 i list do Kolosan, rozdział 1, werset 15. W obu wersetach czytamy, że Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga. Człowiek został stworzony na obraz Chrystusa, bo obrazem Boga jest Chrystus. Użyjmy ilustracji rękawiczki. Rękawiczka została zrobiona na obraz i na podobieństwo kształtu ręki, prawda? Ręka ma 5 palców i podobnie uczyniona jest rękawiczka. Rękawiczka jest taka jak ręka. Po co rękawiczka jest taka jak ręka? Po to, by pewnego dnia ta ręka weszła w rękawiczkę. Popatrzcie, jak do siebie pasują. My jesteśmy glinianymi naczyniami, w których umieszczony został Chrystus. Dlaczego Bóg uczynił człowieka na obraz Chrystusa? Bo jego zamysłem było, by pewnego dnia, wcześniej lub później, Chrystus został umieszczony w człowieku. W 9 rozdziale listu do Rzymian napisane jest wyraźnie, że zostaliśmy stworzeni jako naczynia. Jak wiemy, naczynie służy do przechowywania czegoś. Naczynie to pojemnik. Człowiek nie jest narzędziem, które służy do bicia, ranienia innych. Nie jest nożem. Człowiek jest naczyniem. Naczynie to pojemnik, który ma coś zawierać. A w 9 rozdziale listu do Rzymian napisane jest wyraźnie, że człowiek został stworzony jako naczynie do celów zaszczytnych, które ma zawierać Boga, zawierać Bożą chwałę. Dlatego też w 4 rozdziale 2 listu do Koryntian czytamy, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Jesteśmy po prostu naczyniami, które mają zawierać Chrystusa. To dlatego człowiek, a więc i każdy z nas, został stworzony na obraz Chrystusa.
Mówiąc o tym, że człowiek został uczyniony na obraz Boga, Witness Lee użył niezwykle plastycznej ilustracji rękawiczki wykonanej na obraz ręki. Pokazał też, opierając się na Piśmie Świętym, że zostaliśmy zaprojektowani i stworzeni jako naczynia po to, by zawierać w sobie Boga. Zawsze myślałem, że jesteśmy Bożymi narzędziami. Czy moglibyście tę kwestię wyjaśnić?
Trzeba tu najpierw dokonać istotnego rozróżnienia. Jak wiemy, narzędzia służą do pracy, do tego, by za ich pomocą coś osiągnąć. Inaczej ma się sprawa z naczyniami. Za ich pomocą też można coś osiągnąć, lecz nie to jest w ich przypadku najistotniejsze. Istota naczynia polega na tym, że powinno ono w sobie coś zawierać. W rzeczywistości wszelka myśl o tym, że jako ludzie jesteśmy zasadniczo narzędziami, które powinny czegoś dokonać, jest myślą pochodzącą od naturalnego, upadłego człowieka. Łatwo przychodzi nam myśleć o tym, że najpierw powinniśmy coś dla Boga zrobić. To naturalne wyobrażenie. Problem w tym, że Bóg myśli zupełnie inaczej. Potwierdza to Pismo Święte, które pokazuje, że ludzie są naczyniami, a nie narzędziami. Pozwólcie, że przeczytam dla przykładu 7 werset 2 rozdziału Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Słowo ulepił odnosi się do czynności, którą wykonuje garncerz lepiące naczynie. My, ludzie stworzeni przez Boga, jesteśmy naczyniami, które noszą Boży obraz. Bóg pragnie wyrazić się poprzez tych, którzy są Jego obrazem. Ludzie noszący obraz Boga są naczyniami. Ale pytanie brzmi, co ma być zawartością tych naczyń? W świetle Bożego zamiaru, ukazanego w Biblii, zawartością musi być sam Bóg w Chrystusie jako Duch. Innymi słowy, naszą zawartością musi być trójjedyny Bóg. Dopiero kiedy napełnimy się Nim po brzegi, możemy wypełnić cel, jaki miał, gdy nas stwarzał, żebyśmy Go wyrażali. Obraz to zewnętrzny wyraz Pana. Bóg jednak chce mieć nie tylko coś zewnętrznego. Pragnie wewnętrznej rzeczywistości.
Bóg zamyślił, byśmy byli naczyniami, które będą Nim wypełnione. Im bardziej napełniamy się Bogiem, tym bardziej Go wyrażamy, świecąc Nim na zewnątrz. Jeśli jesteśmy takimi chrześcijanami, chrześcijanami wypełnionymi i świecącymi Bogiem, wtedy możemy myśleć o tym, by Mu służyć. Bóg może nas wtedy użyć jako narzędzi, lecz jest to kwestia wtórna. Niestety u wielu z nas rzecz przedstawia się zupełnie na odwrót. Najpierw myślimy o pracy dla Boga, a dopiero potem o tym, jacy jesteśmy w swojej istocie. Bóg zaś myśli inaczej. Jego obchodzi przede wszystkim to, czym jesteśmy wypełnieni. Co stanowi Twoją zawartość? Czy jesteś wypełniony mną? Czy jesteś przesycony mną? Jeśli nie jesteś mną wypełniony, to jak możesz mi służyć? Jak możesz cokolwiek dla mnie zrobić? Biblia pokazuje, że Bóg w taki właśnie sposób podchodzi do ludzi. Podkreślamy więc to, że jesteśmy naczyniami i że naszej wewnętrznej potrzeby nie może zaspokoić nic innego, prócz samego Boga.
Amen. Powróćmy po raz ostatni dziś do studium życia.
Człowiek może zatem przeobrażać się na obraz Chrystusa i upodabniać się do obrazu Chrystusa. Dwa ważne słowa. Po pierwsze, przeobrażenie i po drugie, upodobnienie. Przeobrażenie odnosi się do tego, co wewnętrzne, a upodobnienie do tego, co zewnętrzne. Chrystus bez wątpienia ma najwspanialszy intelekt, najwspanialszą wolę i najwspanialsze uczucia. My również mamy intelekt, wolę i uczucia. Musimy sobie jednak zdać sprawę z tego, że to wszystko, co mamy, nie jest zbyt rzeczywiste. Nasza miłość nie jest zbyt wspaniała. Nasze uczucia nie są zbyt wzniosłe. Nasz sposób myślenia nie jest zbyt doskonały. Wszystko, co z natury do nas należy, nie jest zbyt wspaniałe, ponieważ jest puste i ograniczone. We wszystko, czym jesteśmy, musi wejść esencja, pierwiastek Chrystusa. Nasz umysł powinien być pojemnikiem zawierającym umysł Chrystusa. Dzięki temu nasz umysł zostanie przeobrażony. Przeobrażony na obraz Chrystusa. W drugim liście do Koryntian, rozdziale 3, wersecie 18, czytamy, że my wszyscy z odsłoniętą twarzą oglądamy, jak w zwierciadle, chwałę Pana. A gdy jak zwierciadła odbijamy tę chwałę, przeobrażamy się w Jego obraz. Z chwały w chwałę. Jest to wewnętrzne przeobrażenie, które stanie się zewnętrznym upodobnieniem. Będziemy upodobnieni do obrazu Syna Bożego. Alleluja! A potem wreszcie Pan przyjdzie. Gdy przyjdzie, przemieni nasze ciała, to, co zewnętrzne, w swoje chwalebne ciało. Wtedy będziemy w 100%, w pełni, całkowicie, w każdym calu, do końca tacy sami jak On. Chrystus i my i Chrystus, będziemy na ten sam obraz i na to samo podobieństwo. Taki cel przyświecał Bogu, gdy stwarzał człowieka.
Temat naszej dzisiejszej audycji rozwijał się w sposób niezwykle dla mnie ciekawy. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również. Chciałbym, żebyśmy skupili się jeszcze przez chwilę na kwestii przeobrażenia, upodobnienia i przemienienia, czyli tego wszystkiego, co czyni z nami Chrystus, żebyśmy mogli wyrażać Boga.
Jak już wspomnieliśmy, Bóg pragnie, żebyśmy byli Nim napełnieni i w ten sposób Go wyrażali. Jesteśmy naczyniami, które noszą Boży obraz. Skoro jesteśmy naczyniami, powinniśmy napełniać się trójjedynym Bogiem, który jest życiem. A skoro nosimy Boży obraz, powinniśmy wyrażać Boga, prowadząc życie, którym jest On sam wewnątrz nas. Kryje się tu pewna zasada, którą można ująć w następujący sposób. To, w jakiej mierze wyrażamy Boga, zależy od tego, do jakiego stopnia jesteśmy Nim wypełnieni. Pan Jezus pragnie przesycić każdą cząstkę naszej trójczęściowej istoty, naszego ducha, duszę i ciało, samym sobą, tak żeby w końcu cała nasza istota stała się chwalebnym wyrazem Boga w Chrystusie. Myślę, że w tym momencie warto zadać pytanie pierwszorzędnej wagi. W jaki sposób Pan Jezus to robi? Po pierwsze, musimy zostać odkupieni drogocenną krwią Chrystusa, żebyśmy mogli być usprawiedliwieni z łaski przez wiarę i żebyśmy otrzymali przebaczenie grzechów. Na tej sprawiedliwej podstawie zostajemy następnie odrodzeni i nasz ludzki duch otrzymuje Boże życie, samemu stając się życiem, jak to pokazuje werset 10 z 8 rozdziału Listu do Rzymian. Z żalem muszę jednak stwierdzić, że wielu spośród nas zatrzymuje się w tym miejscu. Przyjmujemy Boże życie i czekamy na powrót Pana, żeby w okamgnieniu przemienił nasze ciało w ciało chwalebne. Oczywiście dzień ten nadchodzi. Pan powróci i dokona przemienienia naszych ciał. Chciałbym jednak skoncentrować się na kwestii, którą często się zaniedbuje, mianowicie na przeobrażeniu duszy. Owszem, zostajemy odrodzeni w jednej chwili. W jednej chwili też przemienione zostanie nasze ciało. Lecz przeobrażenie, a więc metaboliczna przemiana, jaka dokonuje się w naszej duszy, nie dokonuje się momentalnie. Przeciwnie, to proces, który trwa przez całe nasze życie i który zależy od tego, czy doświadczamy tu jedynego Boga jako życia i czy radujemy się Nim. Apostoł Paweł mówi o przeobrażeniu w 12 rozdziale Listu do Rzymian, gdzie nakazuje nam przeobrażać się poprzez odnowienie umysłu. Jeszcze mocniej wypowiada się na ten temat w 2 liście do Koryntian 3:18, gdzie stwierdza, że oglądając chwałę Pana, zostajemy przeobrażeni z chwały w chwałę. To wyrażenie z chwały w chwałę wskazuje na stopniowy postęp, przyrost chwały. Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że jedynie w niewielkim stopniu zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebujemy przeobrażenia. Zamiast biernie czekać na to, aż Pan przemieni nasze ciało, powinniśmy oddać Mu siebie i zacząć doświadczać Go w taki sposób, żebyśmy przez całą resztę naszego życia przeobrażali się z chwały w chwałę.
Bardzo dobrze rozumiał to apostoł Paweł. Wiedział, że pełne Boże zbawienie obejmuje coś więcej niż odrodzenie, a także coś więcej niż nadchodzące przemienienie naszych ciał. Zdawał sobie sprawę z tego, że musimy być zbawiani w boskim życiu w taki sposób, by nasza dusza została przypojona Bożą chwałą, żeby Pan Jezus bez żadnych przeszkód mógł świecić z naszego wnętrza. Z pewnością to właśnie Paweł miał na myśli, gdy w liście do Rzymian 5:10 mówił, że skoro zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, będziemy zbawieni w Jego życiu. W jaki więc sposób Pan Jezus nas przeobraża? Jak nas upodabnia do samego siebie? W jaki sposób nas przemieni? Całkowicie za pomocą swojego życia. Nie ma innego sposobu. Życie to nie teoria. I mam nadzieję, że nie odbierają Państwo wykładów Studium Życia, które tutaj odtwarzamy, jako wykładu teologii. Celem tego studium tak naprawdę jest jedno. Wskazać głodnym i poszukującym wierzącym na podstawie Pisma Świętego, drogę do doświadczania Chrystusa jako życia, nie tylko na etapie odrodzenia, lecz także uświęcenia, odnowienia, przeobrażenia, upodobnienia i przesycenia chwałą. Wszystko to służy temu, żebyśmy, kiedy Pan powróci, pasowali do Niego w pełni, jako Jego ukochana oblubienica. Pasowali do Niego w tym sensie, że będziemy całkowicie Nim wypełnieni, aż osiągniemy wzrost i dojrzałość w życiu i staniemy się Jego chwalebnym wyrazem. Żeby to wszystko mogło nastąpić, musimy codziennie coraz głębiej doświadczać Chrystusa jako życia.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Stanisław Leszczyński i Jan Nicę. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień w naszym następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.